Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, szefowa wojewódzkich struktur Nowoczesnej, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam.
Tak myślę, o Nowoczesnej na pewno sobie porozmawiamy, ale zaczniemy od koalicji, w tym wypadku koalicji europejskiej, w której w skład wchodzą między innymi członkowie Nowoczesnej.
Jeszcze ta decyzja nie
zapadła ostatecznie?
Podjęta ostatecznie.
Aha, to myślałem, wyprzedziłem być może
Wiemy już,
jakieś
które
wydarzenie.
Partie tworzą, prawda? Bo tworzy ją Platforma Obywatelska, SLD jako pierwsza partia, która taki akces zgłosiła.
Potem Zieloni dołączyli.
Zieloni, potem mamy partię Teraz. No i dalej nie wiem.
I wydaje mi się, że Unia Pracy.
Inicjatywa Obywatelska. No,
mamy konglomerat różnych ugrupowań,
a Nowoczesna jeszcze
nie podjęła ostatecznej decyzji. Myślałem, że idzie to niejako z klucza, biorąc pod uwagę ostatnią koalicję przy okazji wyborów, zwłaszcza, że dużo mówiło się na ten temat.
No koalicja na czas wyboru sprawdziła się, o czym wiemy. Po wyborach wydarzyły się pewne sytuacje, które w ramach koalicji nie powinny miały być miejsca. W związku z tym...
Macie pewne wahania państwo.
Może nie tyle wahania, mamy konkretne oczekiwania, a te oczekiwania brzmią: podmiotowość partii i traktowanie partnerskie.
A jak w takiej koalicji utrzymać podmiotowość, zwłaszcza jeśli ona jest tak szeroka? No z jednej strony można powiedzieć, że pewnie i wielu członkom Platformy Obywatelskiej, i wielu członkom Nowoczesnej, i wielu członków innych ugrupowań może być na przykład nie po drodze z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. I tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć i z Wzajemnością, bo kiedy były rozmowy na ten temat w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to też rozmowy były bardzo burzliwe i wiele osób mówiło, że taki twór nie do końca im się podoba.
Czy jest to zadanie lidera tej listy, który wokół siebie, wokół Platformy Obywatelskiej pozyskuje kolejnych partnerów? Naturalnie przekaz do wyborcy musi być taki czytelny i jednoznaczny.
No ja słyszę tłumaczenia w tej chwili.
Jak będzie brzmiał, to trudno mi jeszcze powiedzieć, bo na dzień dzisiejszy tego wspólnego programu nie znam. Po prostu nie ma go. Więc jak będzie brzmiał, jak przekonamy, ale tak naprawdę te wybory, które są przed nami, to będą wybory jednej wielkiej pewno niespodzianki, bo to wszystko będzie zależeć od tego, jak zaktywizujemy swoje elektoraty. Bo PiS, ten stały elektorat, ma na poziomie powiedzmy 25%. Natomiast te partie, które będą tworzyły wspólną koalicję europejską, ich zadaniem będzie maksymalne zmobilizowanie elektoratu.
Przede wszystkim trzeba będzie elektoratowi wytłumaczyć trochę rzeczy, bo ja już słyszałem takie tłumaczenia z różnych stron, między innymi słyszałem wypowiedź Radosława Sikorskiego, który mówi, że no jeśli patrzy na to, że ta koalicja ma walczyć z Prawem i Sprawiedliwością o mandaty w Europarlamencie, to mówi, że jemu osobiście jest bliżej na przykład do Leszka Millera, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, niż do Prawa i Sprawiedliwości, które jego zdaniem wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Podobnie się dzieje na Lewicy, podobnie mówi pan Petru w tej chwili.
Ja myślę, że jest to argument, bo partie proeuropejskie są skupione wokół koalicji europejskiej. Natomiast argumenty, które dotrą do elektoratu, no muszą być rzeczywiście przekonywujące.
No ja osobiście bym powiedział, że jest różnica między Leszkiem Millerem a Włodzimierzem Czarzastym. I to powiedziałbym diametralna różnica.
Ja myślę, że Włodzimierz Czarzasty po prostu został postawiony niejako przed faktem, bo rozpoznawalne postacie SLD wcześniej niż partia podjęły decyzję wspólnego startu. Mam tutaj na myśli premiera Belkę, premiera Millera, Cimoszewicza, kojarzonego jednoznacznie z SLD. Więc ten wybór był jakby taki wtórny.
No z drugiej strony mamy jeszcze grupę wpływowych działaczy Sojuszu, którzy przeszli do Wiosny i w tej chwili tworzą ugrupowanie z panem Robertem Biedronią. No trochę się poszatkował ten sojusz, ale są i tacy, którzy mówią głośno, jeżeli wejdziecie do tej koalicji, to Platforma was wchłonie po prostu. I podaję przykład Nowoczesnej.
No, ten przykład nie wchłonięta jestem, jak widać. Mamy tutaj struktury. Natomiast to, co się wydarzyło, to ze wszech miar konsekwentnie mówię, że jest to bardzo naganne. Naganne nie tylko w skali grudnia i tych wydarzeń ogólnokrajowych, ale i tutaj na poziomie Sejmiku Województwa Lubuskiego. Przejście Jerzego Wierchowicza też było na tym etapie niepotrzebne.
No zwłaszcza, że wydarzyło się tak jakoś w bardzo gorącym okresie, bo z jednej strony pan Wierchowicz przegrywa wybory wojewódzkie, przegrywa z panią w tym wypadku, no i zaraz potem podejmuje taką decyzję. Znaczy dla koalicji ostatecznie w samym sejmiku województwa lubuskiego nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.
Ma to ogromne znaczenie, panie redaktorze. Ma to ogromne znaczenie.
Mianowicie.
Ponieważ Koalicja Obywatelska była budowana wokół porozumienia, które podpisały dwie strony, czyli podpisała Nowoczesna i Platforma Obywatelska.
Pamiętam, byłem świadkiem.
Nowoczesna jest ugrupowaniem, które nie jest pazerne na stanowiska. W związku z tym dla dobra tworzącej się koalicji na tamtym etapie, kiedy nie była ona łatwa, bo pamiętamy, że ponad miesiąc, praktycznie miesiąc trwała od wyborów powołanie zarządu, Nowoczesna pewne kroki poczyniła, że tak powiem, ustępując dla dobra sprawy. Natomiast jedyne zachowane stanowisko dla Nowoczesnej to było stanowisko wiceprzewodniczącego. I tu w umowie nie jest persona przypisana, tylko stanowisko. W związku z czym dzisiaj to stanowisko należy się Nowoczesnej i ja bardzo głośno, jednoznacznie mówię, że Platforma musi wewnątrz siebie rozstrzygnąć ten problem, bo to nie jest nasz problem. My po prostu mamy go w umowie, a wszyscy mówimy, że prawo należy przestrzegać, umowy należy respektować. W związku z tym najbliższa sesja będzie tą sesją, gdzie jakby tę naszą koalicję utrwalimy, bo będziemy szanować zapisy umowy.
Chyba, że stanie się inaczej, bo to do najbliższej sesji jeszcze trochę czasu zostało.
Nie stanie inaczej. Myślę, że do najbliższej sesji wszystkie sprawy zostaną tutaj poukładane wewnątrz Platformy, bo to nie jest problem Nowoczesnej w tej chwili. Natomiast struktury jednoznacznie opowiadają się za respektowaniem porozumienia, które zostało podpisane. Ja jestem przewodniczącą tych struktur. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym inaczej postąpić.
Pani przewodnicząca, ale biorąc pod uwagę ten przykład, który w porównaniu z konstruowaniem listy do Parlamentu Europejskiego w skali kraju, można było powiedzieć, że jest detalem. Niezauważalny z punktu widzenia
Olsztyna. To odpowiem panu redaktorowi. Wie pan co, można mieć najpiękniejszą kreację jako kobieta, ale czasami tego czegoś dodaje ten jeden akcent dołożony.
I w tym kontekście myślę sobie, że póki co nie weszliście do koalicji europejskiej, ale tu dopiero będzie problem i to w dużo większej skali, kiedy przyjdzie do ustalania tego, kto miałby reprezentować dane ugrupowanie w danym okręgu. Nie wspominając o tym, jak szczególnym jest okręg nasz.
Kiedy mamy dwa województwa.
Kiedy jesteśmy połączeni. Ja już dzisiaj gdzieś czytałem, że wiele wskazuje na to, że gdyby wszystko zostało tak, jak jest, to między innymi kandydować będzie tutaj wieloletni europarlamentarzysta, pan Bogusław Liberacki. Gdzieś w kuluarach mówi się, że być może pan Waldemar Sługocki zasili tę listę, ale na tej liście nie będzie tyle miejsca, albo inaczej. Ta lista nie zdobędzie tylu mandatów, żeby zaspokoić ambicje wszystkich ugrupowań. I tak będzie w każdym innym okręgu.
Ale muszą wystawieni być kandydaci, którzy jakby gwarantują to, że pociągną tę listę i będzie szansa na wygraną. Nowoczesna stoi jednoznacznie na stanowisku. Zależy nam bardzo na wygranych wyborach tej koalicji, do której ewentualnie wejdziemy, bo jesteśmy partią proeuropejską, partią, której wartości liberalne, wartości wolności światopoglądowej są bardzo ważne. My zawsze byliśmy, my jako partia mówimy o tym, że jest też czas, żeby porozmawiać i bardzo poważnie podejść do tematu euro u nas w kraju. W związku z tym na pewno będziemy wspierać tę listę, która da gwarancję wprowadzenia tutaj z naszego okręgu, okręgu zachodnio-pomorsko-lubuskiego posłów.
No pan akurat Bogusław Liberacki jest sprawdzonym kandydatem. W poprzednich wyborach udawało mu się zdobyć mandat, ale teraz od razu z automatu zastanawia mnie inna rzecz, o której mam wrażenie, że kompletnie nikt nie mówi. Pamiętajmy o tym, może Polacy nie zdają sobie z tego sprawy, bo nie śledzą tego wszystkiego dokładnie, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Natomiast Parlament Europejski składa się z różnych frakcji.
Oczywiście.
I mieliśmy do tej pory na przykład eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, którzy należeli do EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej. No, pan Liberacki z całym szacunkiem, ale nie był akurat w tej frakcji. I teraz, jeśli mamy konglomerat różnych ugrupowań, może wszystkie są proeuropejskie, natomiast na pewno różnią się pod względem ideowym, to jak podzielić
ale
potem
ja myślę,
tych,
że idea, która towarzyszy powołaniu tak szerokiej koalicji, musi mieć swoje uzasadnienie i daleko idące rozwiązania i plany. I w tym,
myślę, pani, że interesuje
zespole,
kogoś w Europie, czy Polacy się dogadają?
W tym zespole to nas, Polaków, powinno interesować, czy się dogadamy. Bo myślę, że nie zaczynamy podejścia do wyborów, które traktujemy bardzo poważnie, tylko i wyłącznie od list. Zaczynamy od tego, co będzie cementować, co będzie argumentować i przekonywać. Dla mnie osoba, która będzie mnie reprezentowała w Europarlamencie, to jest osoba, którą chcę zapytać, co chce w tym Europarlamencie robić, jakie ma do tego predyspozycje, jak posługuje się językiem i jak widzi miejsce Polski w tejże Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Patrząc na listy, które wczoraj obejrzałam, prezentowane jedynki i dwójki Prawa i Sprawiedliwości, no to zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście te osoby, które są wskazane na tych listach, to są osoby, które się ewakuują, bo tu już, że tak powiem, dalsza kariera pozostaje pod znakiem zapytania. Ja adresuję to wprost do pani minister edukacji.
Tak sobie pomyślałem, że pewnie zagłosowałaby pani na panią Zalewską, gdyby mogła.
Wie pani co powiem? Że mimo wszystko, że bardzo bym chciała, żeby po prostu honorowo odeszła ze tego stanowiska, to nie stać mnie jednak na to, żeby zagłosować.
Ale może jest tak, ja oczywiście powiedziałem przewrotnie bardzo, że a pewnie wielu nauczycieli też z uśmiechem mogłoby podejść do tego tematu w ten sposób, bo wszyscy wiemy, jakie notowania wśród ludzi związanych z oświatą ma obecna pani minister.
Ale panie redaktorze, nie nagradzamy złych. To byłaby nagroda dla pani minister. Raz, ale ucieczka od bałaganu, który zostawia, a drugie, no całkiem przyzwoite honorarium, a przecież to nie jest tak, że nie patrzymy przez pryzmat tego honorarium.
Z drugiej strony też, jak ludzie mówią o tym, że czy obserwatorzy mówią o tym, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do ucieczki, to może jednak należy na to spojrzeć tak, jak spojrzał na to na samym początku, kiedy obejmował tekę premiera pan Mateusz Morawiecki. Od razu głośno mówiono o tym, że niekoniecznie dobrze będzie mu się współpracowało z panią Szydło. Pani Szydło jest wicepremierem, właściwie...
Nie wiem,
zniknęła z przestrzeni publicznej. Wiele mówiło się o tym, że niekoniecznie pani minister Zalewska odpowiada panu premierowi w tym miejscu. I tak dalej, i tak dalej. Kilka kolejnych osób moglibyśmy jeszcze wymieniać, więc może Prawo i Sprawiedliwość mówi, zrobimy nowe otwarcie po wyborach, tamci pojadą do Europarlamentu, tu będziemy mieli innych fachowców.
Tego czasu już jest mało zostało tutaj dla tych zmian. A prawdę mówiąc, to współczuję każdemu liderowi, który nie może sam sobie dobrać zespołu, z którym chce pracować, bo to zespół mówi o efektywności działania. Te ostatnie wydarzenia związane z konferencją organizowaną u nas pokazują jednak, że ten zespół jako jedna drużyna nie gra.
No tak, rzeczywiście jest to poukładane. Jeszcze parę dni temu rozmawiałem z Jerzym Materną, który niewykluczone, że też znajdzie się gdzieś na liście do Parlamentu Europejskiego, bo mówi, że wyraził taką wolę. Zależy mu na tym, żeby jako osoba rozpoznawalna w województwie lubuskim wspierać tę listę. Wspominał pan Jerzy Materna wtedy o pani minister Rafalskiej, że być może ona pojawi się na tej liście. No nie pojawiła się, więc myślę, że nie pojawi się na trzecim czy czwartym miejscu. Takie jest przynajmniej moje zdanie, biorąc pod uwagę to, jak postrzegana jest w Prawie i Sprawiedliwości pani minister Rafalska, więc raczej dla niej miałoby być to miejsce pierwsze czy drugie. Chociaż są i tacy, którzy jeszcze dalej idą w spekulacjach i mówią, być może te nazwiska mają zagwarantować odpowiednią liczbę głosów, a potem zresztą podobnie jak pan minister Grubarczyk, rezygnują z mandatu eurodeputowanego, wchodzi kolejna osoba z listy, a one zajmują się tym,
czym... Panie redaktorze, szczerze mówiąc, dla mnie takim problemem nie jest to, jak wygląda lista PiS-u. Widocznie wiedzą, co robią.
Ale będzie to konkurencja, bez względu,
będzie
polityczna.
To konkurencja, bardzo mi zależy na mocnej liście tej koalicji, która się tworzy, takiej, która da gwarancję rzeczywiście zwycięstwa w tych wyborach, no bo to rodzi kolejne skutki, a przede wszystkim ja, moje ugrupowanie, jesteśmy proeuropejscy, chcemy tej Europy, silnej Europy i mocnej naszej pozycji w Europie. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy odbudowywali tę pozycję przy pomocy takich europarlamentarzystów, którzy w pierwszej kolejności, kiedy objęli tutaj wysokie stanowiska, wynieśli czy schowali flagę Unii Europejskiej.
No takie były fakty. Rzeczywiście, zostawmy wybory europejskie, pewnie o nich jeszcze można by długo rozmawiać. O oświacie porozmawiamy, pani przecież przez lata była związana ze światą. Czytała pani decyzję Najwyższej Izby Kontroli w sprawie matematyki.
Oczywiście.
Zaskakująca, powiem szczerze, bo jeszcze niedawno pamiętam głosy wielu osób, które mówiły, ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że na maturze nie musiałem zdawać obowiązkowej matematyki. Być może nieszczęście. Nie chcę wnikać w ten. Maturę zdałem, także problemu...
Zdałby pan z matematyki.
Pewnie tak. I problemu z tym nie było jakiegoś większego. Natomiast teraz mówi się, że może matematyka nie powinna być obowiązkowa.
No ja już mam pytanie, kto jeszcze będzie bardziej mieszał nam w tej oświacie? Teraz okazuje się, że Najwyższa Izba Kontroli, oceniając wyniki egzaminów z matematyki, niejako sugeruje.
Mówisz wprost, że to jest obciążenie dla uczniów.
To jest obciążenie. Mieliśmy już w naszej historii, którą pamiętamy, wycofanie matematyki. To zdaje się było za czasów pani minister Łybackiej. Był to ogromny błąd. Problem nie polega na tym, żeby wycofywać przedmioty, tylko polega na tym, żeby te przedmioty były przedmiotami przyswajalnymi dla uczniów, żeby była właściwa siatka godzin, określona liczba uczniów, możliwość skorzystania z dodatkowych godzin, kiedy takie istnieją.
W Zielonej Górze pojawiły się parę lat temu dodatkowe godziny matematyki i okazało się, że to był dobre rozwiązanie.
Efekt, tak. Oczywiście. I za to bardzo chwalimy tutaj włodarza, bo taka jest prawda, że to dzięki woli tutaj samorządu, miasta i inicjatywy radnych ta godzina matematyki się pojawiła, a nie wycofywanie matematyki. To są absurdy. Po drugie, my potrzebujemy jako nauczyciele stabilizacji, w sensie możliwości tworzenia i budowania warsztatu pracy. Tak się dzieje, że wszystko ma charakter taki pokoleniowy. Dzisiaj brakuje nauczycieli matematyki. Młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu, z uwagi na to, że przecież irytujące, niskie są uposażenia nauczycieli. Więc zamiast rozwiązywać problem, pojawia się głupi pomysł, beznadziejnie głupi. Szkoda, że jeszcze nie zapytamy uczniów, czy wy chcecie matematyki. Pewno większość powiedziałaby nie, no bo w imię
zdecydowana
czego...
Zdecydowana większość tych, którzy nie zdawali egzaminów.
Bo w imię czego mam siedzieć nad książkami, kiedy jeszcze jestem na takim etapie rozwoju, że nie bardzo rozumiem, że ta nauka to jest inwestycja na przyszłość. Więc naprawdę... Uciekajmy od absurdów, rozwiązujmy te problemy, które trzeba. Nauczyciele potrzebują wyższych zarobków, potrzebujemy stabilizacji, żeby naszego warsztatu pracy nikt nie wywracał. Potrzebujemy szacunku, który powinien iść właśnie od rządzących, bo ja sobie nie wyobrażam, że premier rządu polskiego powie, że tak jakby my trochę więcej odpoczywamy, czy mniej pracujemy. No, tak? Taki był kontekst. No mój Boże, no warto pochylić się nad tematem, zanim się taką odpowiedź upubliczni, bo nie dość, że nie rozwiązujemy problemów, nie pomagamy, to jeszcze pokazujemy, że nauczyciele mniej pracują. Każdego zapraszamy do zawodu. Nie ma szkoły, która nie potrzebuje przedmiotowca. Brakuje fizyków, biologów, chemików, geografów, matematyków, polonistów zaczyna brakować. A my mówimy o jakimś pomyśle, bo badania wykazały, że w związku z tym trzeba się zastanowić, dlaczego spada zdawalność z matematyki. Co trzeba pomóc, a nie znowuż wywracać. Po kilku latach znowuż będziemy znowuż będziemy wprowadzać matematykę. Absolutnie. Matematyka uczy logicznego myślenia, to jest konieczne. To niemożliwością jest, żeby nasz umysł zastąpił w całości komputer, telefon, kalkulator, bo to są narzędzia, które nas wspomagają, ale nie narzędzia, które zastępują
myślenie.
Myślenie. Także absolutnie, jak usłyszałam to, no to sobie pomyślałam, no następny pomysł. Kto jeszcze wpadnie na pomysł? Może jeszcze Ministerstwo Zdrowia by coś dorzuciło i powiedziało, że
dzieci
siedzenie w ławkach nie
za
służy.
Za ciężkie tornistry.
Tak, no, o tym na okrągło mówią, nic się nie zmienia, prawda? W związku z tym, kto jeszcze nam tutaj dorzuci? Każdy resort powinien zajmować się swoją działką, kontrola jest, są wyniki. Ministerstwo Edukacji musi podjąć działania, które będą zmierzały do wyeliminowania tych niekorzystnych wyników.
A nauczycieli na razie czeka jeszcze jedna niewiadoma, żeby nie było tak lekko, bo mamy rok 2019, rok wyjątkowy.
No i tutaj jest kumulacja.
Dla oświaty mamy potężną kumulację, ponad 700, blisko 750
ale
tysięcy
rok,
osób w
skali. Panie redaktorze, to 3 lata, to jest cały cykl kształcenia.
Ale on się musi zacząć. Ja podejrzewam, że jak się zacznie, to się jakoś poukłada. Natomiast na dzisiaj ja rozmawiałem z kilkoma dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Mówią, pewnie się uda, tak? Bo no, były spotkania, ustalano pewne rzeczy, natomiast to nie jest bardzo proste
ale co
rozwiązanie.
Co to znaczy, że się uda? To znaczy, że będziemy
udać,
na siłę coś rozwiązywać. Kosztem jakości pracy, taka jest prawda, a jak nie ma jakości pracy, to nie ma efektywności tej pracy. Kosztem nauczycieli, gdzie nie można apelować ciągle, że my mamy ogromną wrażliwość, ogromną empatię, bo to wszystko jest prawda.
Tylko część osób mówi, pani tego nie rozumie. Część osób mówi, nauczyciele będą strajkować, chcą więcej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Jeden z dyrektorów liceum tu w Zielonej Górze podał mi bardzo konkretny przykład. Mówi, przyjmijmy, że nauczycielka języka polskiego ma zajęcia z klasami maturalnymi w danym roku i ma zajęcia, powiedzmy, z pierwszą klasą, bo tak wygląda siatka godzin dla danego nauczyciela. Pewnie plan lekcji zostanie ułożony tak, żeby ci najmłodsi przychodzili na najwcześniejsze godziny, maturzyści przychodzili później. I teraz nauczycielka skończy pracę języka polskiego, powiedzmy o godzinie 11, po czym przejedzie się do domu na 2 godziny, jak ma blisko i ma to sens, po czym o godzinie 14 znowu przyjedzie do szkoły i będzie w szkole do godziny 18.
No widzi pan, jaka fantazja tej osoby, która takie propozycje tutaj składa. Jak można nauczyciela zatrudnić tak naprawdę od 8 do 18 godziny z przerwą? Tego nauczyciela stać rzeczywiście, żeby dojechał do pracy
pokazany,
dwukrotnie
w ciągu dnia? To był pokazany problem, jaki trzeba
nie,
będzie rozwiązać.
Na takie absurdalne pomysły nauczyciele się nie zgodzą. I muszę powiedzieć tak, bardzo długo nauczyciele rozumieją sytuację, mając tę wrażliwość, po prostu przyjmowali warunki takie, jakie są. Nie, panie redaktorze, dzisiaj czekają inne miejsca pracy, gdzie rzeczywiście po tej godzinie 15 zamknę biurko i mam spokój, a ja wracam do domu i nie mam tego spokoju, dlatego że ja też mam potrzebę i oczekiwania są takie, kontaktu z rodzicami, kontaktu z uczniami, doskonalenia się, przygotowania testów, sprawdzenia testów. Każdy rok to każdy inny podręcznik, to zmienia się podstawa programowa.
Następna sprawa, nauczyciele inne dodatkowe rzeczy robią po południu. Pierwszy przykład z brzegu, wydaje mi się, że jutro w jednym z zielonogórskich liceów będzie prowadzona specjalnie z myślą o nauczycielach akcja Stop NOP dotycząca dopalaczy i jest to akcja skierowana dla nauczycieli, uświadamiająca dla nauczycieli, więc ci nauczyciele muszą przyjść, wysłuchać specjalistów, żeby dowiedzieć się potem.
Ja naprawdę wiem, jak wygląda dzień pracy nauczyciela, wiem, jaką trudnością stają dyrektorzy, no ale nie pozwólmy sobie mieszać. Upomnijmy się o nasze uposażenie, które się należy. Uczysz nasze dzieci, masz prawo do godnych zarobków i inaczej to nie może być. Wystarczy mieszania w oświacie. Tych błędów, które zostały popełnione, to kolejne roczniki będą doświadczać i trudno będzie je wyeliminować.
Ale taką mamy rzeczywistość i tak będzie wyglądał rok oświatowy w 2019. Pewnie wszyscy nauczyciele myślą sobie podświadomie, żeby się udało i żeby było dobrze. I nie tylko, bo przecież
władze, my dzieciom życzymy, tak dalej, oczywiście, tak, że tak. Wszyscy mają dobre życzenia, ale intencjami jest piekło wybrukowane. Trzeba podejść całościowo, kompleksowo do kwestii wynagradzania warunków pracy nauczyciela i przede wszystkim warunków kształcenia i jakości kształcenia uczniów. Dzisiaj to starsze pokolenie uzupełnia braki kadrowe, czyli część ludzi będących na emeryturach pracuje, ale ta zastępowalność jest do któregoś momentu, a zatem trzeba kształcić kadry i dawać im gwarancję należytego wynagrodzenia.
No teraz kadry będą się kształcić trochę dłużej, bo został wydłużony nam nieco system awansu, ale to już zupełnie inna kwestia.
O 5 lat ministerstwo tyle zaoszczędziło na tym pieniędzy, w związku z czym no to tylko i wyłącznie ze strony rządzących jest brak dobrej woli.
Aleksandra Mrozek, radna wojewódzka, szefowa lubuskich struktur Nowoczesnej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.